Panie, otwórz nasze oczy, otwórz nasze serca. Teraz, w tym czasie, kiedy nie spotykamy się tutaj tak licznie, kiedy siedzimy przed ekranami, Panie, Ty znasz nasze potrzeby, Ty znasz nasze serca. Proszę Cię, żeby Twoje słowo było dla nas światłem i drogowskazem. Proszę Cię, Panie, żebyś otworzył nasze uszy, nasze oczy, nasze serca i napełnił je Twoim światłem, Twoim słowem. Oddajemy Ci ten czas, ufając, że Ty odpowiesz na tę modlitwę. Amen. George Bernard Shaw powiedział kiedyś, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a człowiek odwdzięczył mu się tym samym. Kiedy otwieram dzisiaj internet, oglądam walkę bogów. Bogów przez małe b. Bogów stworzonych na nasz obraz i na nasze podobieństwo. I nieistotne jest, w jaki sposób ich nazywamy. Bóg to jest nazwa rodzajowa. Tam zmieścisz i światowida, tam zmieścisz Allaha, tam zmieścisz Jahwe, tam zmieścisz Jezusa, tam zmieścisz całą masę najprzeróżniejszych bogów, ich wyobrażeń, naszych kreacji. Sama nazwa jest tylko pustą formą. To jest kategoria. To, co jest istotne, to to, jaką treścią napełniamy tę formę. Myślę sobie, że kiedy słuchamy, czy kiedy czytamy taki cytat, jak George'a Bernarda Shaw'a, czy kiedy czytamy takie słowa znanego socjologa Emila Durkheima, że każda kultura stworzy obraz Boga, który jest odbiciem ich wartości, aspiracji, nadziei, postaw i będzie oddawała mu cześć, legitymizując i wynosząc na ołtarze wyidealizowany obraz samych siebie. I tego dodałbym, co mamy w naszych głowach, co mamy w naszych sercach. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Rozpocznijmy od Księgi Wyjścia, trzeci rozdział, wersety 13-14, bo one odpowiadają na tę sytuację, którą przed chwilą nakreśliłem. Czytamy tam takie słowa. Mojżesz, to jest kontekst, tak? Trzeci rozdział Księgi Wyjścia, to jest sytuacja, kiedy Bóg przychodzi do Mojżesza, objawia mu się w płonącym krzewie i zaprasza go do dialogu, zaprasza go do rozmowy. I w 13 wersecie czytamy reakcję Mojżesza, który mówi do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co mam im powiedzieć? Mojżesz, zdaj sobie sprawę z tego, że samo słowo Bóg będzie za mało dla jego słuchaczy. Nawet jeżeli powiem Bóg ojców waszych, tak, Jozue później powie, a wiecie, że za Eufratem komu służyli ojcowie nasi? Bogom, do których się teraz nie przyznajemy. Mojżesz mówi, jakie imię cię opisuje? Jak mam cię przedstawić? Jak mam cię opisać? I 14 werset, Bóg odpowiada, Mojżeszowi, mówiąc: jestem taki, jaki będę. Jestem taki, jakim mnie doświadczycie. W 17 wersecie, to jest ciekawe, żeby nie zapominać o 17 wersecie, ten fragment się nie kończy tutaj, Bóg mówi: postanowiłem, że wyprowadzę was z niewoli do ziemi obiecanej. Doświadczysz mnie i w procesie doświadczania mnie, w drodze, będziesz się uczył, jaki jestem, jaki jest mój charakter, jaki jest mój stosunek do ciebie. W relacji będziesz mnie poznawał. Zauważcie, że Bóg świadomie, i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o czytanie zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, Bóg świadomie stara się robić, co jest możliwe, żeby nie pozwolić Izraelitom zamknąć go w szufladce. Żeby nie pozwolić im zamknąć go w pewnej kategorii, która go ograniczy do ich sposobu myślenia. To, co Bóg mówi ważnego w tych wersetach, które przeczytaliśmy, sparafrazując, można byłoby powiedzieć: nie myl mnie z innymi bogami. Nie próbuj ogarnąć mnie ani swoim myśleniem, ani swoim językiem, który jest odbiciem tego, co jesteś w stanie pojąć, czego doświadczyłeś. Zauważcie, proszę, że Bóg zawsze przekracza to, za pomocą czego się objawia człowiekowi. Szczepan w Dziejach Apostolskich w swoim kazaniu, po którym zostanie ukamieniowany, mówi, powołując się na psalm, zwraca uwagę na to, że Bóg mówi w psalmie: jaki dom mi zbudujecie, który by mnie pomieścił? Na zasadzie analogii można było powiedzieć: jakiego języka użyjecie, żeby mnie ogarnąć, żeby mnie opisać? Poznasz mnie tylko swoim sercem, jeżeli będziesz ze mną żył. Na tym etapie nie masz jeszcze języka, który może mnie opisywać. Jestem inny, czyli święty. Jestem niepodobny do innych bogów. Jestem niepodobny do twoich wyobrażeń, jaki powinienem być. Nie próbuj mnie ograniczyć i ogarnąć swoim językiem. Otwórz się na mnie i poznawaj mnie. To jest sposób, w jaki będzie się pogłębiało twoje poznanie Boga. Jeżeli będziesz chciał ze mną podróżować, jeżeli będziesz chciał ze mną chodzić, jest taki idiom bardzo często używany, chodzenie z Bogiem w Starym Testamencie, to ta droga cię zmieni. A kiedy ty się zaczniesz zmieniać pod wpływem relacji ze mną, coraz lepiej zaczniesz mnie rozumieć. Twój język też się będzie zmieniał. A więc sposobem na poznanie Boga jest chodzenie z Nim, przebywanie z Nim. Zwróćcie proszę uwagę, jeżeli sięgamy do Ewangelii Marka, 3 rozdział, 14 werset, coś, co być może nam umyka podczas lektury, to jest sytuacja, kiedy Jezus wybrał 12, powołał 12 apostołów i Marek pisze, 3 rozdział, 14 werset, powołał ich, żeby z nim byli. Nie powołał ich, żeby ich uczyć. Przede wszystkim powołał ich, żeby z nim byli. a potem, żeby ich wysłać na świat z dobrą nowiną. Ale na świat z dobrą nowiną, na ulicę z dobrą nowiną może iść tylko ten, który z nim przebywa, który go zna osobiście, który z nim chodzi, bo to jest sposób na poznawanie Boga. W procesie przebywania z nim. To, co widzę, kiedy otwieram internet, to widzę ludzi, którzy są wyznawcami chrześcijaństwa. I pokazują Boga przede wszystkim jako prawodawcę. Jeżeli wrócisz do Księgi Wyjścia i zobaczysz, że Dekalog jest dopiero w 20 rozdziale Księgi Wyjścia. I Dekalog jest dla ludzi, którzy doświadczyli wyzwolenia z niewoli. Bez doświadczenia wyzwolenia z niewoli, bez poznania Boga, który cię uwalnia, który chce dla ciebie jak najlepiej, który zaprasza cię, żebyś mu zaufał, zaufała, nie ma możliwości zrozumienia prawa. Prawo możesz zrozumieć tylko w takim kontekście. Stawianie woza przed koniem metaforycznym do niczego dobrego nie doprowadzi. Stworzy tylko karykaturę Boga, o którym wydaje ci się, że mówisz. Zwróćcie proszę uwagę na coś takiego. List do Filipian, 2 rozdział. Wersety od 2 do 5. Czytamy tam takie słowa. Paweł pisze do swoich adresatów, aby byli względem siebie takiego usposobienia, jakie poznaliśmy w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ostatecznym objawieniem Boga jest Jezus Chrystus. Jeżeli zadajemy pytanie, jaki jest Bóg, to powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na Jezusa i na krzyż. Ale, tak jak powiedzieliśmy, powołując się na ten fragment z Marka 4,13, Jezusa też poznają ci, którzy za Nim idą. To jest hermeneutyka posłuszeństwa, to jest hermeneutyka uczniostwa. Tylko uczeń przebywający z mistrzem, idący za mistrzem, może zrozumieć mistrza. Nie ma innej drogi. Tej wiedzy nie zamkniesz w książce. Jezus tę wiedzę zamknął we wspólnocie uczniów, w społeczności uczniów. Wcześniej komunikując im dobrą nowinę o Królestwie Bożym swoim życiem, które ilustrowało jego nauczanie i było z nim spójne. Otworzył im oczy na to, żeby zobaczyli w Starym Testamencie zarówno prorocy, jak i prawo, jak i psalmy. Spójrz na 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Wskazywały na niego. Zobacz, to jest takie doświadczenie. Ja dużo pracuję z filmami. Kiedy pracuję z filmem, który jest bardzo złożony i udaje mi się znaleźć klucz, który mi rozkoduje ten film. Ale to samo możesz zrobić z książką. O, może tutaj książka, literatura kryminalna byłaby dobrą analogią. Kiedy zagadka zostaje rozwiązana, czy nie ma w tobie takiej chęci, to teraz jak już wiem, jak to się kończy, to jeszcze raz przeczytam, żeby zobaczyć, dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem. Bo wszystkie tropy powinny w tej książce być wcześniej zawarte, jeżeli to jest dobrze napisana książka kryminalna. Jeżeli ten film jest dobrze nakręcony, wszystkie wskazówki dla mnie jako dla widza w tym filmie powinny być zakodowane. Dlaczego ja na to nie wpadłem? Teraz, kiedy na końcu ten film się przede mną otworzył, mogę zacząć czytać wstecz. I tak jest ze Starym Testamentem. Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy spotyka tych uczniów zmierzających do Emaus, otwiera im oczy, żeby zobaczyli proroków, Pisma Mojżeszowe, psalmy jako wskazujące na Niego. Otworzył im oczy, żeby byli w stanie czytać teraz wstecz. Stary Testament w świetle tego, jaki jest Bóg, gdy patrzy na Jezusa. I teraz Stary Testament zaczyna nabierać nowego znaczenia. Zauważcie proszę, że jeżeli Jezus, wracamy do tego fragmentu z listu do Filipian z drugiego rozdziału, jeżeli Jezus jest doskonałym obrazem Boga, a Jezus, którego, jak pisze Paweł, poznaliśmy jako tego, który dla ludzi, z miłości do ludzi ogołocił siebie, uniżył siebie. Jeżeli on jest ostatecznym objawieniem Boga, to Bóg robi to samo. Bóg również zniża się do poziomu człowieka, z którym chce się skomunikować, po to, by móc go przemienić w procesie przebywania razem z tym człowiekiem, w procesie drogi, którą ten człowiek będzie razem z Bogiem przemierzał. Po to, żeby ten człowiek dorósł do pełni swojego człowieczeństwa. Ta pełnia człowieczeństwa jest na obraz i podobieństwo Boga. Tę pełnię człowieczeństwa zrealizował Jezus i objawił nam. Tak powinien żyć człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, bo taki jest Bóg. Zastanówcie się przez chwilę nad tym, jakie to ma znaczenie, jeżeli chodzi o nasze czytanie Starego Testamentu, jeżeli ciągnie nas do tego, żeby wyciągać stamtąd jakieś zasady, żeby się uczyć z tamtego prawa, musimy umieć je odczytywać. Zauważ proszę, że jeżeli Bóg schodzi do człowieka, zniża się do człowieka, zniża się do jego poziomu po to, żeby się z nim przede wszystkim spotkać i od tego momentu, od momentu spotkania rozpocząć z nim pewną wędrówkę, która tego człowieka, tak jak powiedziałem wcześniej, przemieni, będziemy mieli do czynienia z objawianiem się Boga stopniowym. Coś, co w teologii zostanie później nazwane objawienie postępujące. I są bardzo ważne wskazówki, nie tylko w Nowym, ale też i w Starym Testamencie, na istnienie tej zasady zniżania się do poziomu człowieka. Pomyśl o monarchii. Izrael chciał być królestwem jak inne narody. Nie federacją plemion, ale królestwem. Żebyśmy mieli przywódcę, żebyśmy mieli wodza naczelnego. żeby było wiadomo, jaka duża jest armia, żeby było wiadomo, jakim budżetem dysponujemy. Bóg mówi, ale to nie jest mój pomysł dla was. Jako dla narodu wybranego. Wy macie zrealizować inny model życia społecznego. Ale my chcemy. Dobra, zniżę się do waszego sposobu myślenia. Zgodzę się na monarchię. Ale takie są ostrzeżenia. Uważaj na twoich przywódców, uważaj na twojego króla, żeby nie pociągnęły go takie i takie i takie konsekwencje. Można sobie w pierwszej Samuelowej o tym poczytać. Bóg zniża się do poziomu Izraela. To nie jest jego pomysł. Mogę się na to zgodzić. Spróbujmy pracować od tego, co wam się w głowie mieści na tym etapie. I rozwijajcie się. Żyjcie ze mną. Miejcie nadzieję, że wasz król będzie chodził ze mną. Zauważcie proszę, że ta sama zasada później będzie przez Jezusa podkreślana w Nowym Testamencie. Kiedy przychodzą do niego uczeni w piśmie i powołują się na fragment ze Starego Testamentu, zadając pytanie, czy możemy odprawiać żonę bez uzasadnienia. Mojżesz pozwolił nam na takie rozwody. Jest taki fragment? Jest. Jezus mówi, ze względu na zatwardziałość waszych serc. Tak jak z monarchią Bóg zszedł do waszego poziomu, bo lepiej nie potrafiliście żyć. Dlatego się na to zgodził. Ale nie taki był jego zamiar. To nie jest punkt docelowy. To jest punkt spotkania się z Bogiem, a teraz dorastaj. A teraz się rozwijaj. A teraz żyj z Nim, żeby dorastać do pełni człowieczeństwa, żeby twoje życie się zmieniało. Zauważ, że ta sama zasada obowiązuje również w stosunku do uczniów. Jest taki moment w Ewangeliach, kiedy Jezus naucza uczniów i przerywa nauczanie. I mówi, więcej już nie jesteście w stanie przyjąć. Ja mogę dalej mówić, ale wy już tego nie zrozumiecie. To jest poziom, do którego się rozwinęliście na dzień dzisiejszy. Takiego wyzwania potrzebujecie, żeby zrobić krok dalej. Jakiekolwiek dalsze objawienie na tym etapie, ono musi należeć do przyszłości. Może za 2 miesiące, może za 3. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj to już nie miałoby sensu. Bóg zniża się, Jezus zniżał się do poziomu uczniów, żeby się z nimi spotkać, by móc z nimi chodzić, by mogli się rozwijać, dorastać, by ta droga z Bogiem ich przemieniała. Objawienie ma charakter postępujący i zmierza ku pełni objawienia, jakie nastąpiło w Jezusie Chrystusie. Wszystko, co jest wcześniej, wskazuje na Niego. Zobacz, jeżeli ta dobra nowina o Bożym Królestwie nie jest zamknięta w księdze, tylko w życiu człowieka, który chodzi z Bogiem, bo tylko on jest w stanie rozkodować księgę. Owoce tego życia mają uwiarygadniać, na ile ten człowiek zna Boga. Tu się oczywiście i Micheasz, i inne pisma prorockie pojawiają. Kiedy prorocy mówią, po tym poznacie, że ktoś zna Boga. Że miłuje sprawiedliwość, że jest pokorny, że chodzi z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Takich miejsc jest u proroków wiele. Jeżeli to Jeżeli dobra nowina zakorzeniła się w moim i w twoim życiu i wydaje owoce, to teraz możemy iść na ulicę, żeby szukać języka, na który tę dobrą nowinę moglibyśmy przełożyć. Zobacz, jak to jest inne od tego, że idziemy z jakimiś regulacjami prawnymi, bo Bóg jest prawodawcą, a idziemy z dobrą nowiną o Bożym uniżeniu, o Bożej miłości, o tym, że Bóg ratuje z niewoli i wyzwala i daje wskazówki, że jeżeli chcesz nie stracić tej wolności, którą już masz, to są wskazówki, jak powinieneś żyć. Nie odwrotnie. Odwrotnie będziemy mieli zawsze do czynienia z karykaturą Boga. Jezus potrzebuje uczniów, w których to przesłanie się zakorzeni. Nie wyznawców. Uczniów, którzy z Nim chodzą. I może, tak jak ostatnio powiedział Tadeusz Sobolewski w bardzo ciekawym wywiadzie prowadzonym przez Michała Nogasia, może zadaniem uczniów w dzisiejszych czasach w naszym kraju jest wynieść Jezusa ze zinstytucjonalizowanego kościoła, tak jak wynosimy to, co jest najcenniejsze i co warto uratować z płonącego domu. Pomyśl nad tym. Patrząc na to, w jaki sposób społeczeństwo się radykalizuje i po prawej, i po lewej stronie. Po prawej stronie i o sposobie myślenia, że Bóg jest przede wszystkim prawodawcą, obrońcą chrześcijańskich wartości, obrońcą zachodniej cywilizacji. Z drugiej strony znajdziesz wpisy w internecie, znajdziesz wystąpienia niegłupich ludzi. Sam byłem na takim spotkaniu z jedną autorką, która powiedziała, że to, co ona widzi, że można byłoby zrobić z polskim kościołem, to go po prostu spalić. Na szczęście dorosła przez te 3 lata i widziałem ją niedawno ze znacznie mądrzejszymi przemyśleniami. Radykalizowanie się opcji. Wpisy w internecie, które proponują, żeby Biblię potraktować jak Mein Kampf, zakazać jej czytania. A Sobolewski mówi, uratujmy coś, co jako uczniowie widzimy, że jest najcenniejsze. Uratujmy samego Chrystusa i wynieśmy go z tych płonących instytucji, które się walą. Bo to jest coś, co jest najcenniejszego, co się człowiekowi mogło przytrafić. To jest spotkanie między Bogiem i człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Coś, czego nie zastąpi ci żadna ideologia, żadne schematy, żadne wyobrażenia, żadne wizje, do których ty dojdziesz własnymi siłami. W czasach, w których żyjemy, kiedy patrzymy na to, co się dzieje, warto jest z jednej strony obserwować, w jaki sposób zmienia się język, bo na ten język będziesz musiała umieć, będziesz musiał potrafić przetłumaczyć dobrą nowinę, która się zakorzenia w twoim życiu jako rezultat twojego chodzenia z Bogiem. Jeżeli z Nim chodzisz, studiować Jego słowo, Jego wskazówki, bo tam są podpowiedzi, które, chodząc z Bogiem, jesteś w stanie zrozumieć. Módlmy się. Panie, proszę Cię, żebyś otworzył nasze oczy na Twoje słowo. Proszę Cię, Panie, żebyśmy chodzili z Tobą, żebyśmy mogli być uczniami, żebyś Ty nas przemieniał w tym procesie uczniostwa. Oddajemy Ci siebie, nasze serca i nasze myślenie. Chcemy Ci zaufać. Ty jesteś odpowiedzią na nasze potrzeby. Tylko Ty jesteś w stanie je zaspokoić. Chroń nas, Panie, przed fałszywymi obrazami. Chroń nas przed bożkami i przed ideologiami, które będą zakłamywały Twój obraz. Otwórz nasze oczy, żebyśmy potrafili zachwycić się Jezusem Chrystusem. Zachwycić się tym, jaki Ty jesteś. Amen.